Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak było w programie, zaczynamy dyskusję i pierwsza osoba, która się już zgłosiła, to jest pan minister, który chciałby jedno zdanie dodać do swojej wypowiedzi, a potem czekamy na Państwa.
Nie poruszyłem jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii dotyczącej sygnalistów i klauzul niekaralności. I w pełni zgadzam się, tutaj potwierdzam przypadek jednej sygnalistki, której kwalifikacja prawna uległa zmianie. W związku z tym my się czujemy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie fair w tej sytuacji, ale wynikało to z odmiennej interpretacji prokuratora tego zachowania. Otóż wydaje się, że wprowadzenie tej klauzuli w tak wąskim przypadku, jedynie korupcji czynnej, jest nie do końca wystarczające. Muszę ze smutkiem stwierdzić, ale rozumiem, dlaczego obywatele niechętnie do nas się zgłaszają w tego typu sytuacjach. Podobnie jak niechętnie chcą być świadkami różnych zdarzeń, podobnie jak niechętnie chcą brać udział w machinie biurokratycznej postępowania karnego. Ale jednostkowo się zgłaszają. Natomiast widziałbym potrzebę rozszerzenia tej klauzuli czy podobnej regulacji na inne nieprawidłowości, które pozwoliłyby uniknąć odpowiedzialności na przykład w przypadku przestępstwa z artykułu 231, czyli klasycznego przekroczenia uprawnień nie do pełnienia obowiązków. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jednocześnie rozszerzyłbym tę klauzulę również na osoby przyjmujące korzyści i będące po drugiej stronie korupcji, ponieważ to, z czym się spotykamy dzisiaj, to takie swoiste sytuacje, gdzie ludzie trochę nie z własnej winy, może nie zawsze świadomie, stają się elementem pewnych uwikłań, pewnych zależności. Podam przykład, kiedy byłem jednym z przełożonych w policji, miałem do czynienia z sytuacją, w której ewidentnie przełożony wymusił pewne nielegalne działania, bezprawne działania swoich podwładnych. Kiedy złożyłem zawiadomienie do prokuratury, okazało się, że w ramach procesu karnego nikt nie chce na ten temat zeznać, ponieważ przyznanie się, że wykonałem polecenie przełożonego, które stanowi złamanie prawa, jest przekroczeniem uprawnień i tak naraża mnie na odpowiedzialność karną. W związku z tym sprawa zakończyła się umorzeniem i przykładem na pewną bezkarność w sytuacji ewidentnego złamania prawa. W związku z tym tę klauzulę, czy oczywiście kodeks karny przewiduje możliwości złagodzenia kary nadzwyczajnego i warunkowego umorzenia, oczywiście my widzimy w CBA potrzebę rozszerzenia, jeżeli takiej klauzuli niekaralności, to na inne rodzaje nieprawidłowości, co również pozwoli uniknąć tego typu przykrych sytuacji. I nie wspomniałem jeszcze o roli organizacji pozarządowych. Nie dlatego, że musiał się podlizywać przedstawicielom organizacji pozarządowych, ale jestem przekonany, że bez organizacji pozarządowych, mediów nie możemy mówić o skutecznym i takim kompletnym ujawnianiu nieprawidłowości, w szczególności w odniesieniu do samorządu terytorialnego, gdzie instytucje centralne czy organy ścigania nie są tak silne, czy po prostu ich nie ma w niektórych miejscach w samorządzie, jak organizacje pozarządowe, no ale tu musielibyśmy również zmienić jako państwo swoje podejście do jawności pewnych informacji. Chcę przypomnieć, że minister Biernacki, gdy minister sprawiedliwości zainicjował proces prac nad zmianą ustawy czy przepisów antykorupcyjnych dotyczących również oświadczeń majątkowych i nie chcę już wypominać niektórym środowiskom, grupom zawodowym, ale z wielu stron nagle słyszeliśmy objawy oburzenia, że to łamie pewne zasady i w ogóle stwarza zagrożenia i włamywacze się będą włamywać do tych osób, które publikują swoje oświadczenia majątkowe. No jeżeli w tak elementarnych sprawach jak oświadczenia majątkowe mamy problem z jawnością, a akurat jawność tychże oświadczeń jest narzędziem do przestrzegania prawa i przejrzystości, a nie kompetencje kontrolne biura, które stosujemy w ostateczności po to, żeby nie dbać o standard, a ścigać tych, którzy w oświadczeniach majątkowych kłamią. Dziękuję bardzo.
To ja sobie pozwolę skomentować, że chyba siła tych osób jest ogromna, ponieważ pracę nad ustawą zatrzymano. A teraz bardzo proszę Państwa o komentarze, zarówno do tego, co Państwo usłyszeliście ostatnio, jak i do pierwszej części. Bardzo proszę. Tam na samym końcu była pierwsza osoba. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Ja się nazywam Mariusz Witalis, jestem partnerem firmy EY. Gdzieś tak od 15 lat tym tematyką korupcyjną się zajmującym. Także ja chciałem tak może skomentować bardziej pewnie niż pytać, szczególnie, że wszystko nagrywane. Po pierwsze chciałem pogratulować Państwu zarówno konferencji, jak i tych wszystkich wystąpień, bo rzeczywiście wydaje mi się, jak już tu różne były takie angielskie słownictwo przywoływane, to wiele z tych wystąpień było tak zwanych spot on, czyli tak naprawdę dotyczących takich podstawowych problemów, które rzeczywiście powodują, że z jednej strony jest bardzo dużo różnych inicjatyw, które z korupcją mają walczyć, z drugiej strony problem ciągle występuje i bardzo często wynika to właśnie z pewnych tych tematów, które zarówno była ta kwestia korupcji prywatnej, jak i też tej odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w którym od dawna tak naprawdę gdzieś tam próbujemy się w jakiś sposób uporać, ale w które z drugiej strony powodują, że rzeczywiście gdzieś tam ten mechanizm się zatrzymuje. Tak? I jakby na kanwie trochę tej dyskusji, jakby na takie kilka rzeczy, które chciałem zwrócić uwagę. Jedno to na pewno trzeba docenić to miejsce, gdzie my jesteśmy. Ja też trochę na to patrzę z takiej perspektywy. Ja patrzę na te działania, które w Polsce prowadziłem antykorupcyjne, ale również mam porównanie do całej Europy Środkowo-Wschodniej, bo tam też dla moich klientów pracuję. I rzeczywiście jak ktokolwiek z inwestorów zagranicznych się pyta, jak wygląda w Polsce sprawa korupcji, to ja zazwyczaj mówię o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to, co nas odróżnia, to jest właśnie ta działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tu było przywoływane pewnego rodzaju powstanie i różnego rodzaju obawy, które były z tym związane i te pewne kwestie związane z samym mechanizmami, w jaki sposób biuro było powoływane i pewnych potencjalnych czy też teoretycznych zależności, ale rzeczywiście widać, że ta ciągłość i te ostatnich wiele lat pokazywania w praktyce, że jest kilkuset funkcjonariuszy, który naprawdę ściga korupcję, powoduje, że nie ma takiego kraju w tej naszej szerokości geograficznej, który ma porównywalne wyniki. Tak? Także ja, jak rozmawiam z osobami spoza tego regionu, zazwyczaj mówię, to tu rzeczywiście się dzieje, co oczywiście dla tych wszystkich firm powoduje większe ryzyko, bo z jednej strony mniej osób będzie skłonnych podejmować korupcję, z drugiej strony większa szansa zostania wykrytym. Także to dla tych wszystkich firm to może być różnie. Ale to, co chciałem zwrócić uwagę, to na pewno te wnioski z tego raportu, one są bardzo ważne i fajnie by było, żeby rzeczywiście widać pewnego rodzaju taki dialog, bo tak jak z panią Anią Wojciechowską, tak się spotykamy na konferencjach i ten temat sygnalistów, nie wiem, jest 7., 8., 9. rok podnoszony. Ja trochę tak naprawdę widzę to jako taki głos wołający na puszczy, który słyszę i to mam bardzo wielkie wrażenie dla fundacji za to, że ten głos przekazuje, ale praktycznie przez te ostatnie ileś lat nie widziałem żadnego takiego rzeczywistego sygnału pewnego powrotu do tej sprawy. A tak samo też byłem sam bardzo zobowiązany panu ministrowi Wojtunikowi, będąc panią Ceyną Nowak, też mieliśmy przyjemność rozmawiania o tych odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jak to wygląda w innych krajach. To myślę, że 2 lata temu chyba było przy okazji tego grudniowego Światowego Dnia Antykorupcyjnego i tej konferencji. I to rzeczywiście ta dyskusja jest, ale pewnie jak tak się patrzy trochę tak z zewnątrz, to te lata mijają i efektywnie to aż tak bardzo się wiele nie dzieje. Oczywiście to nie jest jakby do pana ministra uwaga, bo to jest bardziej kwestia legislacyjna czy sądowa. Ale na pewno to, co ja miałbym postulat, to przy tych wszystkich działaniach, jakie państwo prowadzicie przy prowadzeniu strategii, na otwarcie na te głosy właśnie środowiska osób, które się tym zajmują, bo na pewno jest bardzo wiele tych wskazówek, które były dzisiaj powiedziane. Dla mnie takim przykładem dobrym jest ta konwencja OECD. Oczywiście, bo to rzeczywiście jest tak, że mamy przepisy, ale efektywnie nikogo nie ścigamy, ale to nie jest tak, że inni nie robią. I jak popatrzymy na Stany Zjednoczone, które prowadzą kilkaset takich spraw, oni nie wysyłają agentów nigdzie do innych krajów. One tak naprawdę prowadzą politykę kija i marchewki, to znaczy z jednej strony mając przepisy, które penalizują korporacje za łapownictwo, z drugiej strony dając im bardzo duże zmniejszenia kar dla tych firm, które przychodzą i same wskazują na te przypadki korupcji zagranicznej. Z trzeciej strony jeszcze prowadząc program ochrony sygnalistów i nawet ich nagradzając, czyli jest cały wachlarz środków, który powoduje, że nie mamy tysięcy agentów FBI, którzy siedzą w Polsce i na przykład sprawdzają, czy nie mamy w przetargach informatycznych korupcji, tylko tak naprawdę jest tak gęsta z jednej strony pewna sieć informacji, ale również mechanizmy zachęcania firm i osób do tego, żeby informowały o tego typu przypadkach, że tak naprawdę mamy pewien stały dopływ spraw, o których Departament Sprawiedliwości jest informowany i który tak naprawdę ma taką pozycję recenzenta i może tak naprawdę bardziej zajmować się już tymi sprawami i później, ale również wpływać na firmy, żeby one same działały, tak? Czyli te mechanizmy są w innych krajach, oczywiście to jest inny system prawny, anglosaski, wiele lat i tak dalej, ale to też nie jest tak, że jest jakaś próżnia, także ja bym tutaj zachęcał też popatrzenia na pewne inne mechanizmy, zastanowienie się, oczywiście wiele z tych nie będzie wprost akceptowalnych, no ale jakby znajomość, ja pamiętam rozmowę z amerykańskim prokuratorem, który mi opowiadał, jak się w Polsce przetargi na zająca ustawia, bo oczywiście mam wiedzę między innymi z rozmów z funkcjonariuszami CBA i innymi osobami, ale ta wiedza jest bardzo dobra, także tutaj na pewno byłoby fajnie, żeby po tym raporcie, który jest bardzo dobrym raportem, no to będę ja o tej wizycie studyjnej dowiedziałem się właśnie z Państwa zaproszenia, że ona jest i że takie coś się dzieje. Także też to jest dobre z punktu widzenia informacyjnego. Ale dobrze by było, żeby to na przykład 2 lata czy 3 lata będzie inna konwencja, inna wizyta i też tak jakby ten sam punkt. Tak? I takie podtrzymanie tego, podtrzymanie tych dobrych działań, tak? Bo to też jest tak, jak się patrzy z szerszej perspektywy. To nie tylko chodzi również o to my, co robimy w kraju, jak patrzymy na tematy korupcyjne, ale jak się wyróżniamy wśród sąsiadów, tak? I jaki sposób przyciągamy inwestycje, bo to jest też, co widać, jak inwestorzy decydują między innymi o inwestycji swoich w różnych krajach. To nie tylko koszt pracy, ale również takie spojrzenie na te tematy korupcyjne, jakie jest środowisko w danym kraju. Dziękuję.
Ja też dziękuję za bardzo ciekawy komentarz.
Dzień dobry, Tomasz Oklejak. Ja kieruję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich takim niewielkim wydziałem, który się zajmuje ochroną praw żołnierzy i funkcjonariuszy. Mamy specyficzną grupę sygnalistów, też jeżeli można w ten sposób ich określić, bowiem czy to żołnierze, czy funkcjonariusze wskazują na pewne nieprawidłowości, które związane ze służbą. Stąd moje pierwsze pytanie do pana ministra. Ruszył pan ten wątek już w pewnym sensie. Czy CBA ma przepisy dotyczące sygnalistów, jakieś wewnętrzne regulacje? I nie mówię tu o przepisach ustawowych, o pominięciu drogi służbowej, prawda, przy poleceniu, które stanowi przestępstwo jednocześnie. Tylko generalnie chodzi mi o tajemnicę komunikacji pomiędzy funkcjonariuszem a jakimś, nie wiem, może wewnętrznym organem kontrolnym. Jeżeli chodzi o sygnalistów, też chciałbym może zaproponować, bo to był podniesiony przez panią, zdaje się, problem NIK-u, pracowników NIK-u i zachowania jakby w tajemnicy ich danych osobowych. Ja może zacytuję, sobie przygotowałem ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który jest i przepis, z którego w jakimś sensie korzystamy, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy. Mianowicie rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych skarżącego, w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki. Myślę, że jest to jakiś punkt odniesienia do rozważań nad jakby zabezpieczeniem czy zagwarantowaniem większych praw tych sygnalistów. Natomiast no, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o ochronie prawnej funkcjonariuszy, bo to jest przede wszystkim zagadnienie, którym się zajmuję. Wspominał pan o subsydiarnym akcie oskarżenia. Chciałbym tylko przypomnieć, że problem ten dotyczył w dużej mierze funkcjonariuszy policji. Swego czasu Rzecznik Praw Obywatelskich występował o to, że przepisy ustawy dają możliwość, czy obligują właściwie przełożonych do zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariuszy w przypadku sformułowania takiego aktu. Obecnie te przepisy zostały zmienione. Zmienione, nie jest to obligatoryjne i przełożony może, nie musi zawiesić. To oczywiście on indywidualnie ocenia. Przyznam się szczerze, że nie mam teraz jakby ustawy o CBA przed okiem, żeby zweryfikować to, jak to wygląda w CBA, ale jak wrócę, to na pewno będę chciał to przejrzeć. Natomiast odnośnie ochrony prawnej, bo wspominał też pan ochronę. Niektóre pragmatyki służbowe przewidują taką ochronę prawną, rzeczywiście, na przykład ustawa o służbie więziennej, w której w przypadku uniewinnienia bądź umorzenia postępowania zwracane są koszty adwokata. Policjanci nie mają takiej ochrony. Teraz chyba ustawa o środkach przymusu bezpośredniego wprowadziła taką, jakby to powiedzieć, kierunkową ochronę związaną z przekroczeniem, jakby z tym związany. Natomiast no, ze składek chyba związkowych wiem, że tam jakaś ochrona prawna jest zapewniona. Aczkolwiek jest to jak najbardziej adekwatne narzędzie do pomocy. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze na jeszcze jedną sprawę, na pewne konsekwencje. To może CBA to jest dosyć młoda służba i jeszcze nie dotyczy. Ale to wychodzi przy pragmatykach policjantów czy Straży Granicznej, a mianowicie o tych pomówionych funkcjonariuszy, którzy są wydalani dyscyplinarnie ze służby. Postępowanie przed sądem trwa 8-10 lat. Po tym czasie okazuje się, że funkcjonariusz jest niewinny. No i teoretycznie wypadałoby uruchomić postępowanie związane z przywróceniem do służby. Z różnych względów ten funkcjonariusz może już się nie nadawać po tym czasie, chociażby ze względów zdrowotnych na przywrócenie. Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, nie ma tutaj kompensacji. On nie ma możliwości wznowienia postępowania w przedmiocie przywrócenia do służby, bowiem ustawa, na przykład o policji, przewiduje 5-letni okres, 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o wydaleniu. I tenże funkcjonariusz jakby nie ma możliwości później dochodzenia na drodze cywilnej odszkodowania od państwa z tego tytułu. Także to na szybko tyle. Dziękuję.
Pani redaktor Ewa Iwanowa chciała.
Dzień dobry Państwu, Dziennik Gazeta Prawna, Ewa Iwanowa z tej strony. Chciałabym podziękować Państwu za zaproszenie na tą konferencję i pogratulować autorom tego raportu, tego w jaki sposób on został sporządzony, bo jest naprawdę niezwykle przejrzysty i z większością jego konkluzji muszę się zgodzić, ale pozwolę sobie wykorzystać pana ministra, jeśli pan minister mi wybaczy, w sprawie projektu ustawy o świadczeniach majątkowych, bo ta tematyka mnie szczególnie interesuje od dłuższego czasu i przyznam się szczerze, że w tej materii moja praca dziennikarska zaczyna przypominać pracę dziennikarza śledczego, bo próbuję ustalić, co z tym aktem prawnym się dzieje i jest mi bardzo trudno. Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie poinformowało mnie o tym, że miała się odbyć pod koniec stycznia konferencja uzgodnieniowa. I chciałam pana ministra zapytać, czy pan minister uczestniczył w takiej konferencji, bo skądinąd wiem, że konferencja z partnerami społecznymi, która miała się odbyć 8 lutego, się chyba nie odbyła. I byłabym wdzięczna za informację, bo jak rozumiem, ten projekt i ta ustawa, ta idea wiąże się, jej adresatem jest, tak, również CBA, które miałoby kontrolować w dużej mierze te oświadczenia majątkowe. I to jest jedno pytanie do pana ministra, jeśli mi wybaczy. Natomiast widzę też pewną niezręczność, o której wspomniał pan doktor Makowski, jeśli chodzi o sytuowanie CBA. Może nie postawiłabym tak daleko idącej tezy o tym, aby w innej procedurze wybierano szefa CBA, bo tutaj się zgadzam z panem ministrem, że wybór przez parlament to też nie jest idea całkowicie zapewniająca apolityczność, a wręcz przeciwnie. Natomiast jest pewna niezręczność w tym, że ta instytucja podlega prezesowi Rady Ministrów i ta instytucja też bada chociażby oświadczenia majątkowe prezesa Rady Ministrów. Myślę, że ustawodawca powinien to w jakiś sposób rozwiązać. Nie wiem, czy pan minister się ze mną zgodzi. I kolejna kwestia, już ostatnia, ale nie mniej ważna, to kwestia oczywiście sygnalistów, bo zgadzam się z panią Anną Wojciechowską w kwestii kompleksowego uregulowania ochrony sygnalistów, bo mówię o tym jako dziennikarz, który w praktyce boryka się z takimi problemami, jak właśnie ochrona sygnalistów, ale też z takim problemem prawnym, na który ja sobie nie umiem odpowiedzieć, na które nie potrafią mi odpowiedzieć eksperci, a mianowicie konfliktu norm prawnych, bo czasem jest tak, że sygnalista jednocześnie informując o nieprawidłowościach, sam łamie prawo. Na przykład narusza tajemnicę dziennika, tajemnice chronione, tak? Bo jest osobą, która na mocy ustawy została zobowiązana do ochrony tajemnic. Narusza tajemnicę bankową, swoją tajemnicę zawodową, tajemnicę postępowań niejawnych. No i pytanie, co wtedy ma zrobić dziennikarz, co wtedy ma zrobić osoba, która tego typu nieprawidłowości chciałaby zasygnalizować. Jestem ciekawa, co Państwo na ten temat myślą. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zaraz będzie czas na kolejne komentarze i pytania, ale myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy na razie odpowiedzieli, bo padło sporo pytań. Na pewno są pytania do pana ministra, ale też wydaje mi się, że do innych panelistów. Natomiast chciałam podziękować i pożegnać pana dyrektora, który musi z powodów służbowych wyjść już do ministerstwa. Dziękujemy bardzo i proszę wobec tego pana.
Bądź niezależny, nie idź.
Dziękuję serdecznie za zwolnienie mnie z obowiązku przebywania tutaj i przyjemności. Bardzo mi było miło z Państwem tutaj być. Żałuję, że nie mogę uczestniczyć w dalszej części dyskusji. Zaś zgodnie z tradycją resortu zapewniam, że zostawiam dwójkę współpracowników, którzy zanotują Państwa pytania. Jeśli będzie potrzeba, to udzielimy odpowiedzi. Serdecznie dziękuję i do widzenia.
To jest sposób właśnie na uniknięcie trudnych pytań. Dziękuję za pytania. Odnośnie sygnalistów CBA nie mamy, ponieważ nie ma nieprawidłowości teraz w CBA żadnych. Oczywiście żartuję. Jesteśmy małą instytucją. W związku z tym takich mechanizmów nie tworzyliśmy. Natomiast w biurze funkcjonuje kilka rozwiązań, które pozwalają ludziom w sposób bezpieczny dla nich zgłaszać różnego rodzaju nieprawidłowości. To się na co dzień odbywa. Po pierwsze, jest możliwość oczywiście obnięcia drogi służbowej, ale w przypadkach skrajnych, czyli popełnienia przestępstwa ze strony przełożonego, czy wydania polecenia, które by skutkowało, czy miało charakter przestępczy. To mi się nie zdarzyło ani podczas mojej służby w CBS-u, ani służby w CBA. Natomiast funkcjonuje Biuro Kontroli Spraw Wewnętrznych, do którego funkcjonariusze mogą się w sposób anonimowy zgłaszać i to biuro działa dosyć skutecznie. Ja w wyniku działań tego biura byłem zmuszony złożyć kilka zawiadomień dotyczących przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy CBA i w przeszłości obecnie, kiedy jestem szefem. Po drugie, funkcjonuje, staram się być otwartym przełożonym i istnieje możliwość zgłaszania się w wyznaczone dni na rozmowy i to również kwestia podejścia do tego typu sygnałów. Oczywiście to wymaga też pewnej, no nie chcę powiedzieć, nie chcę, żeby zabrzmiało to nieskromnie, ale dotyczy to innych też przełożonych, znaczy pewnej mądrości w ocenie tego typu sygnałów, ponieważ dając taką nieograniczoną wiarę różnym sygnałom, można nagle być wykorzystywanym, czy w polityce kadrowej, czy w zarządzaniu instytucją. I to też druga strona trochę bycia sygnalistami, bo mówimy sygnalistów, bo mówimy o tych, którzy w dobrej wierze i z dobrych intencji to robią, a nie mówimy o przedstawicielach na przykład firm konkurencyjnych, zatrudnianych firmach następnie po to, żeby zostali sygnalistami, czy żeby niszczyli inne instytucje w sposób niezgodny z instytucjami, jakich byśmy oczekiwali po sygnalistach. Ale może to kwestia tego, że jesteśmy po prostu małą instytucją i nie potrzeba rozwiązań instytucjonalnych, bo można tym zarządzać, może kolokwializm znowu, ręcznie. Oczywiście zwolnienie w przypadku postawienia w akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego jest tylko fakultatywne. Ja nie zawiesiłem nikogo, ani nie zwolniłem ze służby w takiej sytuacji, ale podam też przykład własny, ponieważ miałem niewątpliwą możliwość być oskarżonym również przez 2 lata. W wyniku wniosku prywatnego aktu oskarżenia ze strony jednego z członków Komisji Majątkowej za wypowiedź o charakterze publicznym, służbowym. Byłem przez 2 lata Pawłem W., siedziałem z prawej strony sali sądowej i pewne luki prawne powodowały, że również musiałem się bronić przy wykorzystaniu własnych prywatnych adwokatów, własnych środków i nie mogłem korzystać z ochrony prawnej, ale to również konsekwencja może tej luki, że nie posiadamy wzorem, jeżeli mówimy o immunitecie, którego jestem przeciwnikiem, to wydaje się, że w przypadku takich instytucji jak NIK, CBA, jest to immunitet szczególnie uzasadniony. Nie mówię tego pod kątem własnych potrzeb i ambicji, bo szefem CBA będę już niedługo, a mówię o zabezpieczeniu funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o pytania pani redaktor, oczywiście, że nie gniewam się na te pytania, żebym śmiał przedstawicielowi mediów odmówić odpowiedzi. Nie brałem udziału w takiej konferencji. Nie wiem, jaki jest los tego aktu prawnego. Natomiast kibicuję. CBA nie posiada inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym jesteśmy tutaj zdani na inicjatywy ministra sprawiedliwości. Nie ukrywam, że inicjatywa ta powstała w głowie ministra Biernackiego po kilku rozmowach na ten temat i pokładaliśmy duże nadzieje, że wreszcie powstanie jeden akt prawny, który w sposób bardzo przejrzysty, prosty, jednoznaczny zunifikuje po pierwsze kształt oświadczeń majątkowych, po drugie treści, jakie tam się znajdują, a my nie jesteśmy ciekawi, kto ma mienie powyżej 10 tysięcy złotych, a bardziej jesteśmy zainteresowani tym, aby blankietowo wypełniające oświadczenie majątkowe dało nam zgodę do historii rachunków bankowych. Jesteśmy ciekawi tym, kto ma konta bankowe i w jakich bankach za granicą, a tego się również, i nie możemy tego za bardzo badać, jest to dosyć trudne. I wreszcie chcieliśmy, aby odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości podane, nieprawidłowości związane z wypełnianiem oświadczeń majątkowych była również zunifikowana, bo dzisiaj ta odpowiedzialność jest po pierwsze iluzoryczna i sprowadza się do odpowiedzialności karnej, a to chyba nie najlepszy rodzaj odpowiedzialności. Powinna to być bardziej odpowiedzialność dyscyplinarna, urzędnicza, finansowa. Ona przemawia bardziej, jest adekwatna do tego typu czynów. Wreszcie nie wszystkie dzisiaj kategorie objęte oświadczeniami, takim obowiązkiem, ponoszą podobną odpowiedzialność. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby jest głośna sprawa oświadczenia majątkowego ministra Nowaka i tak zwanego zegarka, prokurator, który prowadziłby takie postępowanie, a miał zegarek za 100 tysięcy złotych, którego by nie wykazał w oświadczeniu, nie ponosiłby odpowiedzialności karnej, bo prawo, a parlamentarzysta ponosi. W związku z tym też pytanie o to, o różnicę w tym systemie i dalej jesteśmy zwolennikami i uważamy, że osobiście i jako urzędnik kierujący CBA uważam, że z uwagi na to, że te rozwiązania się zewaluowały, powinniśmy jeszcze raz przeprowadzić pilne prace na temat nowej ustawy antykorupcyjnej i nowych przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych, bo obecne regulacje sprowadzają kwestię oświadczeń majątkowych do tego, że wszystkim się wydaje, że my je powinniśmy kontrolować. Jest trochę inaczej. My ingerujemy w sytuacjach ostatecznych. Tak naprawdę przełożeni służbowi są odpowiedzialni za nadzór nad właściwym kształtem, formą i weryfikują treść oświadczeń majątkowych. Rozpoczęliśmy taką operację 3 lata temu. Zapytaliśmy wszystkie samorządy, jak to robią i wzrosła jakość tychże oświadczeń. Natomiast oświadczenia majątkowe nie są po to, aby łapać urzędników czy parlamentarzystów na błędzie. One są aktem lustracji majątkowej osoby korzystającej ze środków publicznych przed tymi, którzy płacą podatki. I taki powinien mieć charakter. I najlepszym mechanizmem dbałości o przejrzystość życia osób pełniących funkcje publiczne jest publikowanie w źródłach otwartych, w szczególności w internecie, wszystkich oświadczeń majątkowych po to, żeby to sąsiad, żeby to przedstawiciel organizacji pozarządowej, żeby to watchdogowiec, żeby to obywatel mógł sobie porównać to, że ja mam w oświadczeniu majątkowym samochód Renault, a codziennie jeżdżę do pracy czarnym BMW. To jest istotna informacja i żeby mógł to zaraportować, niezależnie od tego, czy będzie, żeby mógł to zgłosić, że widzi tę różnicę, ponieważ ani nasza skromna, niewielka służba, ani państwo, ani dzisiaj bez jawności oświadczeń majątkowych nie mamy takich możliwości, aby patrzeć na ręce osobom pełniącą funkcję publiczną. A to jest istota oświadczeń majątkowych. I mam nadzieję, że również ta regulacja nowa przywróci prawdziwą, pożądaną z mojej strony istotę oświadczeń majątkowych, bo to nie dokument, który wypełniamy tak, żeby się nie pomylić, bo możemy dostać zarzuty. To powinien być dokument, który wypełniamy, bo bierzemy pensję ze środków publicznych. Jesteśmy to winni obywatelom, by pokazanie własnego stanu majątkowego. Nie znam też przypadku, aby kogoś okradziono po analizie oświadczeń majątkowych, to znaczy aby grupy przestępcze analizowały oświadczenia, co podnoszą często środowiska sędziowsko-prokuratorskie. Nie znam też przypadku, aby może jedno czy dwa postępowania wdrożyliśmy po tym, jak wydaje nam się, że w oświadczeniu majątkowym znaleźliśmy symptomy przyjęcia korzyści majątkowej. Ale też nikt nie wpisuje łapówek w oświadczenie majątkowe, nie ma tam pozycji łapówki. W związku z tym jest to bardziej akt lustracji majątkowej. I jeżeli chodzi o pytanie, panie redaktor, dotyczące niefortunnego czy ulokowania CBA pod prezesem Rady Ministrów, na przykład w kontekście kontroli oświadczenia majątkowego prezesa Rady Ministrów, to oczywiście pytanie, czy są rozwiązania lepsze. Są różne modele powołania szefa CBA. W innych instytucjach na przykład jest model powołania szefa CBA przez szefa instytucji podobnej, przez prezydenta, po wniosku na przykład premiera, przy akceptacji parlamentu. Jest to konsensus jakiś szerszy. Wydaje mi się, że kryterium powołania powinno być kryterium profesjonalnym. Jeżeli powstanie kiedykolwiek ciało, które będzie dokonywało oceny profesjonalnej, a nie będzie brało pod uwagę jakikolwiek interes polityczny, to powinna to być taka rekomendacja. Natomiast dobrze by było, aby ta podległość... nie wyobrażam sobie za bardzo bardziej niezależnego modelu niezależności. Podległość pod premiera jest podległością funkcjonalną, ponieważ CBA jest organem rządowym administracji ogólnej. Wszystkie organy tego typu podlegają pod prezesa Rady Ministrów. Tak naprawdę ja wiem, że jest taki stereotyp, że ja na co dzień uzgadniam z premierem kierunki działań i listę posłów do kontroli, a później o tym raportuję. Nic bardziej mylnego. Oczywiście wiele zależy od osobowości i pewnej umiejętności zachowania asertywności. Znaczy przy najbardziej niezależnych rozwiązaniach można sobie wyobrazić dwie osoby, które się bardzo lubią i rozmawiają na temat rzeczy, o których nie powinny rozmawiać. Natomiast my bardzo i z poprzednim premierem i obecnym bardzo rygorystycznie do tego podchodzimy i tak naprawdę kompetencje premiera sprowadzają się do powołania, odwołania w sytuacjach ustawowych szefa służby i możliwości zadawania pytań, uzyskiwania informacji w sytuacjach, kiedy pewne działania zostały zlecone w ramach wytycznych. O tym mówi precyzyjnie ustawa. Ale prezes Rady Ministrów i nikt spoza CBA nie ma możliwości wglądu do bieżących spraw operacyjnych, również do bieżących działań kontrolnych, inaczej do tajemnic służbowych. Nie ma takiego ryzyka i takiej zależności, a wydaje mi się, że i kontrole, które prowadzimy oświadczeń majątkowych i byłych i obecnych ministrów pokazują jednak, że ten mechanizm niezależności działa. Ja się nie spotkałem w swojej służbie przeszło pięcioletniej, aby miał być ten mechanizm nienaruszony, aczkolwiek mam świadomość, że kadencyjność powoduje również to, że podlegam większej ochronie niż szefowie innych służb, co może też wpływać na to, że mogę być bardziej asertywny w działaniach.
Czy pozostali paneliści chcieliby odpowiedzieć na któreś z pytań albo skomentować to, co padło w pierwszej? Dobrze, bardzo proszę, Ania Wojciechowska-Nowak.
Ja bym się chciała odnieść do uwagi pani redaktor na temat sprzeczności norm prawnych. Rzeczywiście wydaje się, że taka występuje. Znaczy ja widzę może jeszcze inaczej. Na takim bardzo ogólnym poziomie, na poziomie powiedzmy tego takich wartości etycznych, które system prawa wyraża, można powiedzieć, że z jednej strony system prawa zachęca nas, obywateli zwykłych, a czasem nakłada wręcz ustawowy obowiązek na to, żeby reagować na nieprawidłowości, na podejrzenie popełnienia przestępstwa i zgłaszać to odpowiednim osobom, a z drugiej strony tej ochrony prawnej nie ma. I to jest taki wyraz braku lojalności państwa wobec obywatela, że z jednej strony zachęca bądź wręcz zobowiązuje, a z drugiej strony naraża taką osobę na ryzyko no, poważnych perturbacji, jeśli chodzi o jego karierę zawodową, bo my tutaj siedząc tak do końca sobie nie zdajemy sprawy z tego, co to znaczy stracić pracę. Ja zresztą też sobie z tego sprawy nie zdawałam, dopóki nie prześledziłam historii kilkudziesięciu sygnalistów. To niestety wygląda tak, że utrata pracy pociąga za sobą bardzo często poważne problemy zdrowotne, związane najczęściej z depresją. Zdarza się, że problemy zdrowotne członków rodziny również związane z depresją. Utrata oczywiście środków dochodu, w niektórych przypadkach konieczność sprzedaży swojego majątku, wyprowadzenia się z domu do 30-metrowej kawalerki itd., itd. Więc tak siedząc tutaj teoretycznie mówimy sobie o normach prawnych, natomiast w komforcie życia takich osób to są bardzo poważne zmiany. Ja zachęcam Państwa do obejrzenia filmów tak zwanych edukacyjnych, które nakręciliśmy i one są dostępne na stronie sygnalista.pl. To są trzy historie polskich sygnalistów. One troszeczkę pokazują to, z czym sygnalista się mierzy. Natomiast już wracając do tych teoretycznych rozważań, to jako przykład dodałabym do tego, co pani redaktor powiedziała, artykuł chyba setny, nie zdążyłam niestety odnaleźć, kodeksu pracy, który zobowiązuje pracownika do dbałości o dobro pracodawcy. I to, jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, oznacza również, że pracownik ma obowiązek służbowy do tego, żeby zawiadomić pracodawcę o tym, że na przykład inny pracownik kradnie. Natomiast kodeks pracy tutaj nie przewiduje ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi, bo przecież interes pracodawcy to jest jedno, a interes osób zarządzających zakładem pracy to może być zupełnie inna sprawa. Rzeczywiście drugi przykład, o którym wspomniała pani redaktor, to jest artykuł 304, paragraf pierwszy Kodeksu Postępowania Karnego, który nakłada tak zwany społeczny obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a z drugiej strony faktycznie rodzi się ryzyko odpowiedzialności karnej wtedy, kiedy z tym ujawnieniem łączy się obawa, że naruszymy tajemnicę ustawowo ostrzeżoną. Ja tu nie do końca się czuję kompetentna, ewentualnie proszę o korektę ze strony pani prokurator i pana prokuratora obecnych. Natomiast tak na szybko sobie pomyślałam o tym, że pewnie gdybym miała doradzać takim osobom, to bym spojrzała dwukierunkowo. Z jednej strony na ewentualną odpowiedzialność cywilnoprawną, tak, bo to może być na przykład jakaś tajemnica handlowa. I właściwie chyba, to by jeszcze raz zrobię takie zastrzeżenie, należałoby przeanalizować przepisy, ale moja intuicja podpowiada mi, że prawdopodobnie jedynym narzędziem, aby się bronić przed taką odpowiedzialnością, to jest powołać się na zasady współżycia społecznego. Badając opinie sędziów w sądach pracy, dowiedzieliśmy się, i tak zresztą to nie jest też żadna jakaś odkrywcza myśl, że zasady współżycia społecznego, które występują w kodeksie cywilnym i w kodeksie pracy, są niechętnie stosowane przez sądy jako jedyna podstawa orzekania. To się zdarza w Sądzie Najwyższym, ale nie w sądzie rejonowym, ani nie w sądzie okręgowym. Sąd ani nie uwzględni roszczenia, mając za podstawę wyłącznie artykuł 8 Kodeksu Pracy, ani nie oddali roszczenia wyłącznie na tej podstawie. Więc to jest bardzo słabe narzędzie i gdyby taki sygnalista zadzwonił do mnie, to i ja bym miała tak doradzić w czymś takim, to bym po prostu powiedziała, że no chyba musi się bardzo poważnie zastanowić nad tym, czy rzeczywiście sygnalizować. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to no znowu według jakiejś mojej intuicji prawnej spodziewałabym się, że działanie w interesie publicznym nie zwalnia z odpowiedzialności karnej w takiej sytuacji. Prawdopodobnie może być to okoliczność wpływająca na wymiar kary, prawda? A więc człowiek, który znowu podejmuje taką decyzję, jest zupełnie w innej sytuacji osoba, która wie, że zostanie zwolniona z odpowiedzialności karnej wtedy, kiedy zachowa się w sposób określony przez przepisy, czyli Załóżmy, że mamy ustawę o ochronie sygnalistów i ta ustawa mówi, jeżeli zawiadomisz w taki sposób, takiej i takiej osobie, twoja ewentualna odpowiedzialność z tytułu naruszenia tajemnicy służbowej będzie wyłączona. Czyli ja wiem już na dzień dobry, że jeżeli spełnię pewne warunki, to nie będę podlegała odpowiedzialności karnej, nie będzie postępowania karnego, nie będę ciągana na prokuraturę, nie będę musiała i tak dalej. Natomiast w innej sytuacji jest osoba, która musi się liczyć z tym, że przejdzie przez całe postępowanie karne przygotowawczego, posądowe i dopiero sąd w orzeczeniu skazującym uwzględni okoliczność, że działałam w interesie publicznym. To są dwie zupełnie inne sytuacje i one też inaczej wpływają na pewno na motywację potencjalnego sygnalisty.
Ja tylko ad vocem a propos tej odpowiedzialności karnej. Mnie się wydaje, że to jest albo sytuacja, kiedy sygnalista łamie wyraźny zakaz ujawnienia tajemnicy. Jest to sytuacja pozaprocesowa, tak on to robi, nie wiem, dziennikarza czy coś. Dla mnie to jest sytuacja albo stanu wyższej konieczności, aczkolwiek to jest dość ryzykowne, albo jest to sytuacja znikomej społecznej szkodliwości czynu. Tak? Nawet w podręcznikach prawa karnego pojawia się taki przykład. No ale jeżeli on to robi w interesie społecznym, tak, jakby jest tutaj jakieś dobro wyższe, to mnie się wydaje, że można się w ten sposób bronić. Problem, który tutaj występuje natomiast jest praktyczny, mianowicie taki, że to będzie loteria, tak, i to będzie zależało od decyzji prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego albo decyzji sędziego na etapie postępowania jurysdykcyjnego, czy uwzględni ten interes, czy nie uwzględni, tak.
Jeżeli mogę zabrać też głos, świadom też tego, że im więcej będę mówił niepytany, tym mniej pytań trudnych otrzymam. Ale ad vocem tutaj wypowiedzi pani na temat sygnalistów. Również mam wątpliwości co do takiej totalnej bezkarności. Ona jest bardzo kontrowersyjna, bo chciałbym państwu powiedzieć, że mamy w polskim prawie ustawę sankcjonującą bezkarność specyficznej grupy sygnalistów w specyficznych sprawach. Otóż mamy ustawę o świadkach koronnych, którzy też są swoistymi osobami, które korzystają z bezkarności w sytuacjach ekstremalnych. To bardziej chciałem, żeby poruszyć państwa. Natomiast jeżeli chodzi o oprócz problemu regulacji prawnej, widzę jeszcze tutaj dużą taką pracę społeczną do wykonania, ponieważ dalej współpraca z przełożonymi organami ścigania jest traktowana jako kolaboracja, jako współpraca i to pewnie kwestie historyczne się na to nakładają. Natomiast też w tym dosyć duża rola mediów, bo ja nie pamiętam żadnej audycji czy wywiadu z osobą, która byłaby sygnalistą, która by się podjęła tego typu walki nieraz z wiatrakami. A proszę sobie wyobrazić życie sygnalisty czy osoby, która korzysta z artykułu 229 paragraf 6 w małej miejscowości. W Warszawie łatwo jechać stacją metra jeden przystanek dalej, ale w małej miejscowości, ja pochodzę z miejscowości małej powiatowej, to sygnalista i jego dwa następne pokolenia będą skazane na infamię. To znaczy nie dostaną nigdzie pracy. Była ciekawa konferencja w Państwa Fundacji dotycząca wielokrotnych kadencji samorządowych. No, na dziesięciolecia te osoby są skazane praktycznie na wygnanie zawodowe, o ile nie wygnanie w sensie takim dosłownym. W związku z tym to też kwestia mediów i promowania pewnych postaw, bo ja nie widziałem żadnego sygnalisty, natomiast spotyka się wywiady czy rozmowy z osobami, które są oskarżone lub co najmniej podejrzane w różnych sprawach korupcyjnych czy w sprawach o nieprawidłowości, które występują znowu jak autorytety, co nie buduje wiary w bycie sygnalistą.
Proszę bardzo, to jest... Aha, jeszcze...
Adwocem. Słówko, rzeczywiście nie ma dobrych narzędzi ochrony i sygnalisty w przypadku konfliktu pewnych dóbr prawnych, prawda? Dobra polegającego na zawiadomieniu o przestępstwie i dobra polegającego na ochronie pewnych informacji. Tak jak pani doktor słusznie powiedziała, oczywiście jest możliwość zastosowania umorzenia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości takiego czynu, natomiast nie, jest to loteria, to nie jest żaden przepis, to jest kwestia ocenna i to wybitnie ocenna. Świadek koronny, zanim zostanie świadkiem koronnym, przechodzi dosyć bolesną ścieżkę, będąc podejrzanym. korzysta w bezkarności, ale jakby no, po długim okresie czasu, a tutaj... Także rzeczywiście jest potrzeba wprowadzenia jakichś konkretnych rozwiązań, które by uchylały taki stan niepewności, prawda, z którym sygnalista musi się zmierzyć, podejmując decyzję, czy zawiadomić, czy nie.
Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś komentarze? Pani Alina Husein.
Uczestniczy w seminariach, konferencjach dotyczących ochrony świadka aktu korupcji, sygnalisty bodajże od 2002 czy 2003 roku i staram się wspierać te wszelkie działania wszelkimi możliwymi siłami. Oczywiście Najwyższa Izba Kontroli nie ma inicjatywy ustawodawczej, możemy wspierać duchowo i to czynimy. Można powiedzieć tak, że utarł się taki pogląd przez lata, że te przepisy dotyczące ochrony sygnalisty są i wystarczą, jednak życie pokazuje, że one po prostu nie działają i w związku z tym logiczny wniosek, jaki się nasuwa, to taki, że konieczna jest jednak kompletna, osobna regulacja ustawowa dotycząca ochrony sygnalistów. Tutaj chciałabym nawiązać do tej kwestii oświadczeń. To jest zbieranie oświadczeń, wyjaśnień. To jest część naszego postępowania kontrolnego, ściśle opisana precyzyjnie przez ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli. Oświadczenia są jednym z dowodów kontrolnych włączanym do akt kontroli i ona po prostu jako taka musi być traktowana jako dowód. Anonimizujemy natomiast skargi, które do nas wpływają i wnioski o kontrolę od obywateli, stowarzyszeń, organizacji i tak dalej. Każdy może do nas napisać skargę, zasygnalizować nieprawidłowości, nadużycia i oczekiwać od nas anonimizacji danych, będzie chroniony i to zabezpieczenie jego danych będzie całkowite. Mówiłam o tym wielokrotnie już wcześniej przy różnego rodzaju okazjach, na różnych konferencjach. Proszę się nie obawiać ujawnienia tożsamości przy sygnalizowaniu nieprawidłowości do NIK. Teraz tak, jeśli chodzi o wypowiedź pana ministra Wojtunika. Wydaje mi się, że tu padła pewna niezręczność wypowiedzi szefa jednego organu wobec szefów innego organu. Taki niechcący, zawarty w tej wypowiedzi padł zarzut, a może takie, powiedzmy sobie, raczej podszczypywanie. Pan minister postulowałby osoby pełniące wcześniej jakieś funkcje polityczne, aktywnie działające w polityce, nie były powoływane na funkcje kierownicze do NIK, aby nie obniżały w ten sposób zaufania, jeśli dobrze zanotowałam, Najwyższej Izby Kontroli. Więc pierwsza rzecz to jest kwestia równości praw konstytucyjnych, także to zupełnie nie wchodzi w grę i nie może mieć miejsca takie wykluczenie. Druga sprawa to jest kwestia tego, czy faktycznie mamy tutaj do czynienia z brakiem niezależności. Może być tak, że osoba z dużym dorobkiem politycznym i silną osobowością może dużo lepiej bronić niezależności takiej instytucji niż powiedzmy sobie wrażliwy intelektualista, profesjonalista z tytułami. Życie już takie przykłady przyniosło. Mamy już daleką historię organów kontroli. Jeśli chodzi o zaufanie, cieszymy się jako 96-letni organ dużym zaufaniem publicznym i tutaj raczej nie ma się co obawiać o to, jeśli chodzi o NIK. I kolejna rzecz. Nie ma wielu audytorów państwa. Jest jeden naczelny organ kontroli państwowej. To jest Najwyższa Izba Kontroli. Dziękuję.
Są jakieś pytania lub komentarze? Nie widzę, to na pewno pan minister musi się ustosunkować do ostatniej wypowiedzi.
Muszę wypowiedzieć ad vocem tego ostatniego. Zabrzmiało to jak zarzut. Otóż chyba mnie pani niewłaściwie zrozumiała. i chyba zbyt indywidualnie odebrała pani te uwagi do Najwyższej Izby Kontroli. Ja pozwoliłem sobie nieco biorąc pod uwagę też podkreślenie przez panią jednak różnych podstaw ustrojowych funkcjonowania naszych instytucji. Oczywiście uznaję tutaj rolę NIK-u naczelną, konstytucyjną i tak dalej. Jestem świadom, znam te uregulowania, tych wszystkich rzeczy. Natomiast moja wypowiedź była związana z wypowiedzią pana doktora Makowskiego, który mówił też o pewnym postulacie stworzenia pewnego okresu, który nie zmieniałby mentalności urzędnika i nie zagwarantuje niezależności, niezależnie od prowadzenia takiego okresu, ale który zagwarantowałby, jak mniemam, obywatelom, czy zaakcentowałby pewną rozdzielność funkcji szefa CBA z wcześniejszymi funkcjami politycznymi. Jeżeli chodzi o tego typu organy, pozwoliłem sobie rozszerzyć to i zaakcentować, że jeszcze inne instytucje państwa również zajmują się tego typu wrażliwą działalnością. I ja akurat znam przypadek, i państwo chyba też, kiedy czynny polityk został szefem CBA. I moim zdaniem spowodowało to wiele kontrowersji, błędów, problemów i wydaje mi się, że ściśle przepisami prawa w interesie przejrzystości i zagwarantowania obywatelom apolityczności instytucji powinny być określone pewne zasady i wskazane instytucje, w których czynni politycy mogą pełnić pewne funkcje i okres, w jakim po zakończeniu funkcji również mogliby pełnić funkcje polityczne. Absolutnie proszę nie odbierać tego do Najwyższej Izby Kontroli, ale ja wskazałem tutaj na drogę nominacji w wyniku decyzji Sejmu czy Marszałka Sejmu i jako obywatel mogę mieć pogląd, że pewne rozwiązania nie są najbardziej szczęśliwe. Jeżeli chodzi o możliwość, ponieważ nie ma zakazu takiego, aby następnym szefem CBA po mnie został czynny polityk jakiejś partii. I o to mi chodziło, ale chciałem wskazać też nie tylko na wyjątkową rolę CBA, bo może niesłusznie jesteśmy określani jako jedyny organ zajmujący się policją, aczkolwiek nie chcę być dalej niepoprawny politycznie i brnąć w kwestię oceny ostatnich czy pewnych nominacji, które jednak następują z gremiów politycznych.
Problem tak zwanych drzwi obrotowych i zmieniania często pozycji oraz karencji pomiędzy zajmowaniem jednej a drugiej pozycji jest problemem, który wielokrotnie był dyskutowany i między innymi pozwolę sobie przypomnieć, że w zaleceniach GRECO jest zalecenie takie, żebyśmy zastanowili się nad wydłużeniem tego okresu karencji do 3 lat. Oczywiście to nie chodzi o wszystkie pozycje, ale jednak te wrażliwe. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie. Czy z kolei paneliści chcieliby coś skonkludować? Nie? Wobec tego bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Sądzę, że była dla nas wszystkich bardzo owocna. Dziękuję panelistom, dziękuję państwu prokuratorom, panu ministrowi, którzy zechcieli być naszymi gośćmi.